Dusza moja wielbi Pana. Pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego. Audycja dokumentalna Doroty Sokołowskiej.
Jaśnie wielmożny mości dobrodzieju, jaśnie Panie, powróciwszy z Wilna na wakacje do Białego Stoku, przywiózł mi od jaśnie wielmożnego Pana dobrodzieja najpiękniejsze wiersze łacińskie dla nuncjusza napisane. Miły mi ten podarunek, ale milsza jeszcze pamięć jaśnie wielmożnego Pana dobrodzieja o mnie, na której zasłużenie szczęściu memu nie sobie przypisuje. W Białymstoku zabawie jeszcze z niedziel 8 miałem stąd być i w Wilnie, ale nie wiem, czy przyjdzie do tego. Donieś mi, mój łaskawco, o sukcesie mojego psałterza do Wilna posłanego. Wiele egzemplarzów i po czemu przedało się. Najniższy sługa Franciszek Karpiński. Przyłączam moje pieśni dla pospólstwa, które tu zrobiłem, i śpiewać je wkrótce w kościele będą.
Człowiek drogę cnót porzucił, z niebem i sobą się skłócił. Sam Bóg wśród ludzi przychodzi, niespokojny
czasy, kiedy Franciszek Karpiński, pochylając się nad listem do rektora Akademii Wileńskiej, Marcina Poczobuta, w 1787 roku pisze o pieśniach nabożnych. Jest początek sierpnia, pewnie upalne, poranne lato z dojrzewającymi jabłkami. Być może księżna Izabela Branicka pieśni już słyszała, a może nawet nauczyła się ich na pamięć. Białystok zaczyna rozbrzmiewać nimi i stąd idą na cały świat hymny i kolędy, które wychwalają Boga i łączą ludzi. Dziś, po 230 latach, stary kościół Farny stoi w cieniu wielkiej katedry, ale jego 400-letnią tradycję pamięta się i celebruje. Tak jak ślady Franciszka Karpińskiego, zostawione w maleńkim kościelnym wnętrzu.
Prawdopodobnie, tak jak stwierdzają historycy, tu właśnie stały pierwsze kościoły białostockie. No właśnie, jaki to był czas? Niektórzy szacują, bo to nie ma takich dokumentów, na podstawie pewnych jakichś wskazówek, które gdzieś tam wyczytują, że 1400 którymś, a niektórzy, że 1500 którymś. Tutaj trudno powiedzieć, ale w każdym razie tutaj jest to miejsce tych kościołów. Początek sięga rodziny Wiesiołowskich. To jeszcze przed Branickim, 1617 rok. Został wybudowany ten kościół i właśnie wtedy on miał nieco inny charakter. Ale wtedy, kiedy przyszli tutaj możni z rodziny Branickich, którzy jakoś dbali tutaj o ten teren, a także o ten kościół, no dołożyli starań, żeby ten kościół też jakoś remontować, upiększyć i tak dalej. No i właśnie przeprowadzili tutaj gruntowny remont, i bardziej nadali wystrój barokowy temu kościołowi. No i właśnie to jest jakby ich wkład duży, a poza tym to są tutaj znaki ich obecności, mianowicie te epitafia, to znaczy to są nagrobki Jana Klemensa Branickiego, który najwyżej doszedł w hierarchii takiej społecznej, państwowej, jako hetman i jako taki znany tutaj w Polsce człowiek, jest serce. Natomiast jest jeszcze epitafium jego żony Izabeli, która ma całkowicie inny charakter, bo w formie takiej makaty. I to uszanowano i tak to pozostawiono tylko w takich osobnych jakichś ramach. Charakter taki bardziej znaczący dla tych możnych ludzi.
W zasadzie możemy mówić już, że wiemy w miarę dokładnie, jak wyglądało miasto 350 lat temu. To się wiąże z Janem Klemensem Branickim, który oczywiście całą swoją majętność, ale też i wytrwałość, determinację poświęcił na rozwój i upiększanie rezydencji. Ale zdawał sobie sprawę, że świadczyć też o nim będzie i miasteczko. Stąd Jan Ursyn Niemcewicz napisał, że przy rezydencji bardzo ładne i schludne miasteczko. Dzięki inwentarzowi z 1772 roku wiemy, jak wyglądało, bo wtedy praktycznie literalnie zostało opisane tutaj wszystko. Że w rynku kamienica, ściana murowana, okien 3, drzwi dębowe ćwiekami nabijane, okno ze szkłem gomułkowym w ołów oprawione, za drzwiami sionka, schodki 2 do izdebki i tak dalej, i tak dalej. To jest szaleństwo opisu, ale dzięki temu my po prostu wiemy, bo co? Może były jakieś rysunki, ale nie mamy ikonografii Białegostoku.
Święci niebieskiej, mieszkańcy krainy, do was bierzemy w czasie złej godziny, który za własnych współziomków ogłasza.
Bawiąc w Warszawie, prócz dawniejszych znajomości, poznałem się z panią krakowską Branicką, siostrą królewską, która mnie uprzejmie w domu swoim przyjąwszy 3 razy na tydzień w niedzielę, we wtorek i czwartek, na obiady zaprosiła, w których dniach i król u niej bywał na obiadach. Przyjęty byłem w tym jej mieście z grzecznością od niej największą, że nawet w oczy to drugich uderzyło. A jam sobie pomyślił, ja chleba potrzebuję, nie honorów. Ta pani chociaż mi nic nie wyświadczyła i tylko mnie nadzieją zawsze uwodziła, puszczenia mi dóbr orli koło Białegostoku, żem uwięziony 4 roki na letnie miesiące przyjeżdżał dla bawienia jej do Białegostoku. Wszelako za jej grzeczności największe dla mnie wdzięczny byłem i najwięcej za to, że mnie odwiodła od poślubienia jednej wdowy, z którą zapewne byłbym najnieszczęśliwszy i do której już wyjeżdżałem dla kończenia z Białegostoku. A tu pani gwałtem mnie przytrzymywała, kazawszy konie i pojazd mój pozamykać.
Ten kościół jest najstarszym zabytkiem architektury sakralnej Białymstoku. Właśnie w tym kościele przeprowadzaliśmy taki kapitalny remont, konserwację i może renowację wnętrza kościoła. Prace rozpoczęły się w 1979 roku. To były odkrywki na ścianach. Pokazano że pod tą ścianą malowaną dotychczas była polichromia i od tego się właściwie zaczęło. W 1983 roku zdjęto podłogę, która była z parkietu, a pod tym parkietem była podłoga z desek. I wtedy odkryliśmy dwie krypty, które miały takie wejście w tej podłodze z desek, podnoszone takie klapy. Kiedy zdjęto całkowicie podłogę drewnianą, wtedy okazało się, że jest także trzecia krypta, która nie miała wejścia z góry, tylko z dołu, z boku właściwie było wejście zamurowane całkowicie. Trzeba było wykopać obok, usunąć zamurowane wejście i dopiero weszliśmy do tej krypty. Otóż w tych pierwszych dwóch kryptach nie było właściwie nic. Były fragmenty trumien, takie zmurszałe, kawałki drewna, kilka kości i był ślad, kto to zrobił. To była gazeta w języku rosyjskim z 1942 roku. Była zwinięta tak w formie takiej pochodni nadpalonej. Szukano pewnie jakichś tam kosztowności. Natomiast do tej trzeciej krypty, która nie miała wejścia z góry, nie weszli ci goście i dlatego ona została nieruszona. I tam znaleźliśmy trumny. Tych trumien było sporo, z tym, że niektóre się całkowicie rozpadły, a kilka było w takim dobrym stanie zupełnie i one są przechowane w krypcie. To jest tak zwana krypta fundatorów. I tu właśnie mamy dwie zasadnicze trumny. Katarzyna Poniatowska, córka brata króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tu mam z prawej strony tą trumnę. Ona była bardzo pięknie przyozdobiona, rokokowa. A druga trumna, znana najbardziej, to jest po tej lewej stronie, to jest Izabeli Branickiej, żony Jana Klemensa Branickiego. To właśnie w trumnie mahoniowej. Ona jest pogrzebana i na pewno są to jej szczątki, ponieważ tylko jest jedna trumna mahoniowa. A w metryce zgonu zapisano, że została pogrzebana w trumnie mahoniowej. Poza tym wiek 78 lat, to był 1808 rok i badania tu przeprowadzone na miejscu wskazały, że właśnie wiek tych szczątków zgadza się. Poza tym, jeśli chodzi o inne trumny, tu są takie różne kształty trumien i podobno ci znawcy mogą rozpoznać wiek trumien w zależności od kształtu. Były takie podania, powiedzmy, no ktoś tam przekazywał, mówił, że są, ale jakie, gdzie i w którym miejscu i tak dalej, tego nie wiedzieliśmy. Także dopiero przy tym remoncie, przy tych badaniach archeologicznych to się odkryło.
Tak, są ich szczątki, ale to tylko Izabeli. Szczątki Jana Klemensa Branickiego są w Krakowie, w kościele Piotra i Pawła. Tutaj jest tylko serce. Ale trzeba nam mówić, że jest to nagrobek.
Jesteśmy w tym kościółku, on jest niewielki. Czy to był znak tamtych czasów, że budowało się takie niewielkie świątynie?
Wtedy Białystok nie był wielką miejscowością w XVII wieku i ten kościół wystarczał. On był nieco większy, ponieważ wtedy, kiedy dobudowywano ten kościół czerwony, neogotycki, to zlikwidowano prezbiterium tego kościoła zabytkowego z 1617 roku. Wtedy wystarczał, natomiast wtedy, kiedy już w XIX wieku Białystok się rozrastał z racji na rozwijający się przemysł włókienniczy, to wtedy właśnie była potrzeba wybudowania nowego kościoła. Ale władze carskie nie pozwoliły na wybudowanie nowego, tylko na poszerzenie tego. Te legendy, które mówią, że jakimś podstępem to osiągnięto, to nie jest prawdziwe, dlatego że wszystkie są dokumenty zatwierdzone, projekty i to tutaj w Grodnie, w Petersburgu, a już w Petersburgu to znaczy wysoki szczebel władzy. I w związku z tym to wszystko jest legalnie.
Tutaj w tym kościele po raz pierwszy usłyszeliśmy pieśni nabożne, właściwie również i kolędę Franciszka Karpińskiego.
No ten mądry człowiek, to on tutaj był związany z dworem Branickich. No i ponieważ ten kościół, To był kościół, do którego przychodzili właśnie branicy i inni ludzie. I po napisaniu tych utworów on po prostu tutaj dał do śpiewania. I to najpierw zaczęło się tutaj, a potem rozprzestrzeniło się na całą Polskę. Teraz, kiedy przyjeżdżają pielgrzymki czy wycieczki, to okazuje się, że w całej Polsce te pieśni są śpiewane. A był taki jeden pan, który był takim śpiewakiem operowym, to tutaj wykonał w sposób taki artystyczny ten właśnie utwór Bóg się rodzi. Czasami takie tutaj rzeczy bywają, ale żeby to pamiętać, a że tak się stało, to jest tablica tutaj umieszczona w kościele, która o tym mówi, że właśnie po raz pierwszy tutaj śpiewano te pieśni.
Ksiądz sobie czasami wyobraża, jak to wtedy było, że siedzieli tu w pierwszych rzędach Jan Klemens Branicki i Izabela i ich możni goście.
Sobie wyobrażam tak w oparciu o te różne przekazy historyczne, o filmy różne, które pokazują tamte dawne czasy i tak samo to tutaj było. Wszędzie, gdzie mieszkali ci możni katolicy, to oni przychodzili na modlitwę w jakimś czasie. No oczywiście, że w odpowiednim otoczeniu, odpowiednią galą, to tak normalne było wtedy dla takich możnych ludzi. Dlatego też łączność na przykład tych wiernych, którzy no, nie mieli takiego bogactwa i trochę zależeli od tego człowieka, to, no, to właśnie cenią, jak jest jakaś pomoc z jego strony. I to dlatego jest taka dobra pamięć o Izabeli, żonie Branickiego, która pamiętała o biednych i ona sama, ale też i podpowiadała swojemu mężowi, że trzeba o nich jakoś pamiętać i im pomóc. I ta pamięć jest, dobra pamięć jest o tej właśnie pani Izabeli.
Kto był żyw, do kościoła ciągnął. Ostały ino po chałupach całkiem stare, chore albo kaleki. Kościół był zapchany do cna, aż do tego ostatniego miejsca w kruchcie, że którzy byli ostatni, to już na mrozie pod drzwiami pacierze mówili. Ksiądz wyszedł ze mszą pierwszą, organy zagrały, a naród się zakołysał, pochylił i na kolana padł przed majestatem pańskim. Już cicho było. Nikt nie śpiewał, a modlił się. Każdy wpatrzony w księdza i w tę świeczkę, co płonęła wysoko nad ołtarzem. Organy huczały przyciszoną, a tak tkliwą nutą, że mróz szedł przez kości. Czasem ksiądz się odwrócił, rozkładał ręce, powiadał na głos łacińskie święte słowa, to naród wyciągnął ramiona, wzdychał głęboko. Pochylał się w skrusze pobożnej, bił się w piersi i modlił żarliwie. I już tak się zwarli duszami, wiarą i głosami, że jakby jeden głos śpiewał i bił pieśnią ogromną ze wszystkich serc rwącą.
Widzieć wychodzi.
miłości do Karpińskiego, o właśnie jego pieśni, gdzie w dzieciństwie wszyscy śpiewaliśmy i w młodości, i w późnym wieku, i zawsze, wszędzie, a ja modlę się jego słowami, jak mi z ludzi się tam te zdrowaśki. Wszystkie inne pieśni znam na pamięć, dlatego że wtedy w szkole uczono nas.
I Jasiu, teraz też, ale my już wyszliśmy z obiegu. Młodzi ludzie też się interesują. Niekoniecznie musi czytać, ale w internecie życiorys Karpińskiego od A do Z. Zresztą bardzo, bardzo ciekawe.
Prawdopodobnie jak byłem mały jeszcze, pierwsza kolęda, Bóg się rodzi, to chyba każdy z nas podobnie zaczyna, ale chyba nieświadomie wtedy jeszcze. Natomiast potem chyba po kolei stykamy się z poszczególnymi pieśniami, typu Kiedy ranne wstają zorze. Śpiewamy to czasami bezmyślnie i potem, kiedy dowiadujemy się o historii, odkrywamy niejako te pieśni na nowo, wtedy się okazuje, że one są pełne bogactwa. I chyba tak było w mojej drodze. Muzyka przemówiła, natomiast chcąc zrobić te pieśni, przedstawić je, przemyśleć na nowo, musiałem się wgłębić niejako w ich treść. No i tutaj okazało się, że dotykają serca. No myślę, że w najpiękniejszy z możliwych, czyli w taki sposób, który zmusza do refleksji, żebyśmy w końcu pomyśleli o osednie tych pieśni. Czytając słowa na nowo, słuchając tych pieśni, wykonując je, pomyślałem o samym Franciszku Karpińskim, kim on był i co musiał nosić w sobie, żeby takie pieśni napisać. Bo to nie jest przypadek. To nie są puste słowa, to nie są puste dźwięki. Żeby były prawdziwe, one muszą być wyryte w człowieku. Weźmy na przykład pieśń Kiedy ranne wstają zorze. Jak zrobimy taką klamrę, kiedy ranne wstają zorze, aż do kolejnych słów, a gdy będziemy zasypiali, niech cię nawet sen nasz chwali, możemy to zrobić na przestrzeni dnia, od świtu do zmroku, kiedy wstajemy, otwieramy oczy i kiedy zasypiamy. Ale kiedy rozciągniemy te słowa na całe życie, od momentu, kiedy Pan Bóg otwiera nasze oczy, do momentu, kiedy je zamyka, czyli od narodzin do naszej śmierci, zupełnie inna perspektywa. Wtedy się okazuje, że żeby stworzyć takie słowa, musiał to pisać człowiek lekki, człowiek radosny, szczęśliwy, spełniony w Bogu. Człowiek, który od rana do zmierzchu, od narodzin do swojej śmierci jest zakorzeniony w Bogu. Myślę, że taki był Karpiński. To poczucie, które miał w sercu, ono towarzyszyło, gdy pisał tę pieśń. Z kolei jakaś inna pieśń, no pieśń na przykład o Dniu Sądnym. Fajnie, gdybyśmy mieli w telefonach takie przypominacze. Pamiętaj o śmierci, a nigdy nie zgrzeszysz, mówi pismo. To jest właśnie to. To nie było tylko straszenie, bo on nie nastraszył tylko tą pieśnią. Ona ma charakter takiej pieśni barda. Ogłaszam, prawda, dzień sądny, drżyjcie, bójcie się i tak dalej, ale w tym jest również takie spełnienie i radość i taka wielka nadzieja, bo on też pisze o wielkiej miłości w tej samej pieśni Pana Boga, o tym, że on cały czas jest, cały czas czeka, cały czas chce, żebyśmy przychodzili do niego. Czyżem was co dzień nie czekał w kościele? Czyli mnie kazał, nie dał wzoru cnoty. Czy to zysk mały, niebo za kłopoty? To jest pełne miłości, to jest pełne zakorzenienia w Bogu. Przepiękne te pieśni są. Psalm 29 o litości boskiej. Może zacytuję fragment. Będę cię wielbił, mój Panie, póki mnie na świecie stanie. Boś mnie w przygodzie ratował i śmiechów ludzkich zachował. Panie, wołałem ku Tobie, a Tyś mnie wsparł w mej chorobie. Przepraszam.
Będę cię wielbił, mój Panie, póki mnie na świecie stanie, żeś mnie w przygodzie ratował i śmiechów ludzkich zachował. Panie, wołałem ku Tobie, a Tyś mnie wsparł w mej chorobie. Dodałeś mi swej pomocy, że mnie doznał wiecznej nocy. Mnie zuchwałe szczęście było, tak daleko urodziło, żem śmiał, że w tej klubie stoję, że się
będę cię wielbił, mój Panie, póki mnie na świecie stanie. Boś mnie w przygodzie ratował i śmiechów ludzkich zachował. Panie, wołałem ku Tobie, a Tyś mnie wsparł w mej chorobie. Dodałeś mi swej pomocy, że mnie doznał wiecznej nocy. Chwała Twoja, wieczny Panie, w uściech moich nie ustanie. Ten fragment o lutni pięknie się odezwał w sercu. Też bym chciał, żeby moja lutnia, moja gitara też grała na chwałę Bożą.
Przyjacielską gromadką na pasję ludzie śpieszą. Młody szewiec z swą matką, stolarz z dziateczek Rzeszą, emeryt z emerytką, a z wdowcem stara wdowa. Na świecie ciemno, brzydko, deszcz i plucha marcowa. Ufary światła płoną, ćmią dymem trybularze, złociście i czerwono mienią się świętych twarze. Po ławach, na wpół w mroku, siedzą pobożne tłumy. O chrześcijański widoku, o godzino zadumy. Snując różańce wstążeczkę, przebierając ziarenka, w ogromną modlitw książeczkę patrzy śliczna panienka. Obok babunia stara nakłada okulary i bije wzniosłość wiara z tej jasno-szarej pary. Do nóżek Jezusowych ślą serdeczne pacierze. Niech w porze dni zimowych drogiego grodu strzeże. Niech ubogim da chleba, a strapionych pokrzepi. A wszystkich niech do nieba zaprowadzi. Tam lepiej niż na ziemi. Tam zgryzot nie ma wcale. I głosami zgodnymi śpiewają gorzkie żale. Nuta gruba i cienka. Polatują w niebiosa. nuci śliczna panienka i babcia siwowłosa.
Najjaśniejszy panie, składam przy podnóżku tronu dzieło moje przyłączone. Są to pieśni nabożne. Jeżeli się zwierzchności będzie zdawało do śpiewania w kościołach dla pospólstwa. Patrząc na kantyczki nasze, dotychczas używane, prawie same tylko w nich modlitwy widzieć, a nauki, cnoty nie było. Pieśni moje składałem w myśli pokazania ludowi ich powinności względem Boga i bliźniego. Chciałem krajowi mojemu zrobić przysługę i łaskawie przyjętą była. Przy nogach twoich, najjaśniejszy panie, złożywszy się, czekam losu mojego dzieła, waszej królewskiej mości, pana mego miłościwego, wierny poddany Franciszek Karpiński.
Ja nigdy nie mam dość kolęd, z tym, że ja sobie dawkuję. Ja je zaczynam słuchać dopiero 24 grudnia i naprawdę tego bardzo przestrzegam. Mimo, że ukazują się nowe płyty, ukazują się nowe nagrania, to ja naprawdę czekam, kiedy po Wigilii już mogę je słuchać, ale za to słucham naprawdę do 2 lutego. Ci nasi przodkowie, oni pisali naprawdę, jakby to był żywy Bóg, który przyszedł na ziemię. Nasza wiedza religijna dzisiaj, nasza świadomość tradycji sprawia, że każdy tekst pisany dzisiaj o Bożym Narodzeniu ma i dystans w sobie, i trochę uśmiechu, i trochę żartu. To dla dzisiejszego poety nie jest już ta rzeczywistość, jaka była właśnie dla autorów XVII-wiecznych. Przecież my pieśni kościelnych w domach nie śpiewamy. A kolędy właśnie przez to, że one były pisane na świeckie melodie, na te oberki, kujawiaki i walczyki, no się śpiewa w domach. To też jest wyjątkowość pewna, jeśli chodzi o kolędy. Mój tata był Wielkopolaninem, mama kujawianką, ale od wielu, wielu lat mieszkam w Białymstoku i moim największym białostockim oczarowaniem to oczywiście jest kolęda Bóg się rodzi. Ja w ogóle uważam to za największy polski wiersz. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Jak mnie ktoś pyta, czy mam swój największy polski wiersz, zawsze mnie Bóg się rodzi. Otóż takiego spiętrzenia paradoksów, jak tu w tej pierwszej strofie, nie ma nigdzie w polskiej poezji. Nawet Mickiewicz takiego arcydzieła nie napisał jak Franciszek Karpiński. A białostoczanie, którzy mają tyle problemów z własną, chyba nie tyle może tożsamością, ale z poczuciem, no, że są w tym, a nie innym miejscu. No i płace tu ponoć najniższe i komunikacja marna. Mogliby mieć świadomość, że właśnie w Białymstoku powstał największy polski wiersz, Bóg się rodzi, a z tym wierszem dotykamy tak wielkiej tradycji, że no można powiedzieć, tu byliśmy najlepsi w Polsce, najwięksi, bo przecież napisał Franciszek Karpiński w Białymstoku, który tu gościł na zaproszenie Izabeli Branickiej, ale z domu Poniatowskiej, siostry króla. Dalej, hetman Branicki, o czym się też mało pamięta, miał tytuł kasztelana krakowskiego. Proszę zauważyć, w Białymstoku rezydował kasztelan krakowski. Kasztelan krakowski miał pierwszy stołek w Senacie. Takich wielkości dotykamy, a mało tego jeszcze. Otóż Bóg się rodzi, Franciszek Karpiński wpisał swoje pieśni nabożne w książkę, którą wydał dla uczczenia pierwszej rocznicy Konstytucji 3 maja, którą przesłał królowi. I tu, proszę Państwa, rewelacja. Dzisiaj to naprawdę niemożliwe. Król, mimo że jest czas wojny z Rosją, ponieważ to jest tuż przed drugim rozbiorem Polski, przysyła list do Pałacu Branickich, do Franciszka Karpińskiego, gdzie dziękuję mu za książkę. Mamy list króla należący do historii Białegostoku, bo to historia Białegostoku. Tak pisze król. Mości panie Karpiński, pomimo zatrudnienia moje, którymi obarczony jestem w teraźniejszych okolicznościach, nie mogę nie odpowiedzieć na list wasz mość pana z 8 maja, przy którym pieśni nabożne roboty jego odebrałem. Każde dzieło waszmość pana było dla mnie szacownym i miłym dla wysokich myśli, gładkości rymu i czystej moralności. Teraz to jednak jest milszym dla tego samego, że stawszy się z czasem powszechnym głosem, będzie uczyć naród obowiązków względem Boga i ludzi, czystych obyczajów i miłości ojczyzny. Król po pierwszej lekturze powiedział, że pieśni nabożne staną się powszechnym głosem. To jest historia Białegostoku, więc pamiętajmy, największy polski wiersz, najpiękniejsza kolęda powstała w tym mieście. Napisał Karpiński, który tu gościł na zaproszenie siostry królewskiej, a żony hetmana, której prochy odnaleziono w katakumbach małego kościółka starego. I wreszcie mamy list króla związany z tą właśnie książką. Także dotykamy naprawdę wielkości. A teraz jeszcze, ta kolęda jest ukoronowaniem polskich kolęd. Bo tak jak te były na melodię walczyków, oberków i kujawiaków, bo one były radosne, ta pisana w momencie tej wielkiej próby uratowania kraju przed rozbiorami ma melodię poloneza. Także polonez jest ukoronowaniem polskich kolęd, więc Bóg się rodzi pod każdym względem, jest to korona polskich kolęd i ta korona jest z tą ziemią związana. Naprawdę więcej się nie da.
Franciszek Karpiński to znana postać. Jest kilka osób, które rzeczywiście tą postać wyciągnęło z historii i przypomniało białostoczanom. Z jednej strony jest znana, ale białostoczanie mają jeszcze, myślę, dużo możliwości, aby tą postać upamiętniać. Sam Karpiński był w Białymstoku dosyć krótko, bo 4 sezony letnie na dworze Branickiej, już wówczas wdowy, po Janie Klemensie Branickim. Natomiast to, co zostawił, no, oprócz wierszy, to właśnie te pieśni nabożne, które zostały w Supraślu wydane w 1792 roku, co jest też takim naszym regionalnym skarbem. Temat jest w sumie nam bardzo bliski, dlatego że interesuje nas jako męski zespół śpiewaczy z Hola Gregoriana Sancti Casimiri, no, tak zwane tradycyjne śpiewanie pieśni. Jaka muzyka wtedy mogła brzmieć? Szerokie pole do tego, żeby coś spróbować w jakiś sposób zrekonstruować na takich instrumentach jak lira korbowa, czy portatyw, czy fisharmonia, czy wirginał. To jest też nawiązanie do tych instrumentów, które z pewnością czy na dworze Branickiej były, czy w kościele. Wiem, że w starym kościele farnym już na pewno w tym czasie były organy, które dzisiaj są. Już w 1730 roku był pozytyw, są takie informacje historyczne, więc no, nie mówiąc już o tych instrumentach, które sprowadzał Jan Klemens Branicki,
list potwierdzający zakup klawikordu, czy klawicymbału, czy pianoforte, bardziej to by był ten instrument, od Jana Sebastiana Bacha. Być może było to związane z jakąś uroczystością, czy może prezentem ślubnym, związaną z Izabelą Branicką, która również na instrumentach klawiszowych grywała. Ale te właśnie różne instrumenty, które zaprezentowaliśmy w pieśniach nabożnych, one też w jakiś sposób nas przenoszą do tamtych czasów. No, lira korbowa jest takim instrumentem bardzo znanym w tamtym czasie. Sam Franciszek Karpiński wspomina w swoim pamiętniku o tym, że pieśń napisał dla dziada Sokalskiego, którą przy lirze wykonywał. Muzyka, trzeba powiedzieć, nie była do słuchania, tylko do śpiewania. To nie były jakieś koncerty. W związku z tym staraliśmy się na przykład tempa delikatnie przyspieszać, żeby nie były one zbyt rozwlekłe. A dla śpiewaka tempo takie spokojne, dostojne jest bardzo wygodne do śpiewania. Pieśni nabożne Karpińskiego rozpoczyna pieśni adwentowa. Kolejne pieśni dotyczą kolejnych okresów roku liturgicznego. Tam też się właśnie pojawia zaraz Bóg się rodzi, najsłynniejsza, najpiękniejsza polska kolęda. I właściwie tak przez cały rok liturgiczny idąc, oprócz pieśni są też psalmy na różne okazje. Teksty są nadal oczywiście wartościowe i piękne i warte tego, żeby przypomnieć te pieśni i kto wie, może przywrócić je do użytku.
Dobrze padło na człowieka, on w swoim nikczemnym stanie miłosierdzia tylko czeka. Czemżem to sobie zasłużył, żeś mnie twej nauczył wiary, do swegoś mnie boku żył, duszne mi poświęcił dary. Do ust twego z drugiem idę godownik szczęśliwy, nie zazdroszczę bogactw ziemi, skarbem moim Bóg prawdziwy. Każą śmiercią bunty czyje, gdym się na Boga podnosił, on to widział i ja żyję, chcę tylko bym go przeprosił. Czasem choć nas zasmuci, że potrzebę kary czuję, wnet rózgę na ogień wrzuci, jak ojciec znowu żałuje.
Szczęśliwej sprawca doli, sam nas docnot przyprowadza, daje łaski swojej woli, po tym je niebem nadgradza. Daje łaski swojej woli, po tym je niebem nadgradza.
wszystko było w cieniu rezydencji. Ona jak gdyby zabrała z ikonografii miasto. Rynek był bardzo podobny w kształcie do tego, który mamy. Ulica Sienkiewicza praktycznie szła tak, jak dzisiaj idzie. Lipowa też. Suraska była zdecydowanie dłuższa i węższa. Dzisiaj mamy, powiem trywialnie, ogryzek tamtej XVIII-wiecznej. Zamenhofa, Malmeda, Kilińskiego. Wszystkie te ulice były. Białostoczan było gdzieś około 4,5 tysiąca. Było to wszystko uporządkowane. Na przykład browarnicy mieli swoje browary, takie drewniane szopy, ale kilkunastu ich było. W rejonie tym, gdzie dzisiaj stoi sąd okręgowy, czyli przy ulicy Skłodowskiej. Wszyscy kowale i co charakterystyczne, nacja była też często niemiecka, mieszkali w tak zwanym Kleindorfie, czyli ulica Elektryczna i Warszawska. Neustadt to się z niemiecka wszystko nazywało. No więc była też i warszawska. Jak kiedyś było miasto przy rezydencji, to dzisiaj jest rezydencja w mieście. Mówię o pałacu. To uległo całkowitej zmianie. Dominantą Białegostoku były dwa budynki. Kościół stary z 617 roku i dopiero praktycznie 140 lat później ratusz. Czyli przez 140 lat był tylko stary kościół. I właśnie sobie wyobrażam, jak na pasterce po raz pierwszy organista podał ton. No i właśnie, chyba nie umieliśmy tego, nie znali. Może słuchali tego, jak muzykolodzy mówią, jednego z hymnów. Oprócz wzruszenia religijnego, sama podniosłość muzyki, ale taka niepompatyczna, niekoturnowa tekstu, musiała spowodować wzruszenie słuchaczy, a potem tłumaczy nam niezwykłą popularność tej kolędy przez, no już ile, 100, 200, 250 lat prawie zaraz będziemy mieli. Tłum pełną piersią zakrzykuje, że Bóg się rodzi. Co teraz aż mi ciarki po plecach przeszły. To rzadko się zdarza, bo przeważnie te polskie kolędy mówią o historii, która się wydarzyła w Betlejem. Mówią o osiołku, mówią o żłóbku, o świętym Józefie, no i oczywiście o narodzonym Zbawicielu i Matce. Natomiast nie nawiązują tak wyraźnie, w sposób jednoznaczny do naszej kondycji obecnej. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą, dom nasz i majętność całą. No przecież to jest manifest. To są słowa, które podnosiły na duchu, wskazywały też jednoznacznie to, czego nam dzisiaj czasem brakuje, że wiara to jest połączenie świata doczesnego ze światem przeszłym i światem przyszłym. To Karpińskiemu się udało doskonale.
Pisząc te słowa, musiał mieć umocowanie w bezpośrednich fragmentach Pisma Świętego, które pobudzały go do refleksji i potem to przenosił na papier. Czasami to ćwierkanie ptaka, ono jest inspiracją. Czasami twarz człowieka, czasami coś, co w życiu nas spotyka. No przede wszystkim słowo przez duże S, Słowo Boże. Więc mogło tak być. Myślę, że Karpiński musiał być człowiekiem, który głęboko wierzy w Boga.
W starym kościele farnym opowiadał ksiądz proboszcz Henryk Żukowski. Podziemia kościoła pokazywał ksiądz Antoni Liećwinko. Historię Białegostoku przybliżał Andrzej Lechowski. O kolędach mówił Waldemar Smaszcz, zaś o pieśniach nabożnych Mariusz Perkowski i Piotr Kurstak z akademickiej scholi Adonai. Fragmenty listów Franciszka Karpińskiego czytał Paweł Szymański. Wykorzystano muzykę z płyty Pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego w wykonaniu męskiego zespołu śpiewaczego Schola Gregoriana Sancti Casimiri pod dyrekcją Mariusza Perkowskiego, a także współczesne kompozycje Piotra Kurstaka.
Realizacja akustyczna Zdzisław Wasilewski. Audycję przygotowała Dorota Sokołowska.